witamy, moi drodzy, w gramofonie w Radiu Bemowo FM. Jest 22.02, na dworze ponad 20 stopni, znaczy, że jest 27 kwietnia. Już po świętach jest ekstra aura, żeby usiąść nie przed telewizorem, nie przed Real z Barceloną meczem, tylko...
Grzesiu, popsułeś właśnie moją teorię na temat tego, czemu jest gorąco. Bo ludzie nareszcie odpalili swoje Xboxy. Uaktywnili się, wyszli ze snu zimowego.
Wszyscy naraz i stąd mamy ten efekt cieplarniany.
Nawet nie wiesz, jak telewizory LCD grzeją powietrze. Jestem w szoku.
LCD, a jak Xboxy grzeją? Słuchaj, bo się nie przedstawiliśmy. Grzegorz Helak
i Zbigniew Borowski.
Witamy w 26. gramofonie w Radiu Bemowo FM. Od razu was zapraszam na gadu-gadu pod numer 2426-3353. No i standardowo was zapraszam na naszego bloga, który już funkcjonuje od jakiegoś czasu, pod adresem gramofonfm.pl. To taki prostszy adres.
Bijemy się w pierś za to, że tam się na razie jeszcze nie za dużo dzieje?
Ale przynajmniej raz na tydzień jest coś, a myślę, że będzie coraz częściej. No ale... i mamy podcasty od
właśnie,
czasu.
Mówił, czy to już było na poprzedniej audycji?
Chyba jeszcze nie chyba takie, nie. Jak teraz.
Ale mamy. W każdym razie jesteśmy już na iTunesa, słuchajcie, a to poniekąd daje pogląd na to, że no, jesteśmy profesjonalistami, tak? Wiemy, o czym mówimy, dużo pewnie, mówimy dobrych pewnie. Rzeczy.
To jest wyznacznikiem profesjonalizmu, jak najbardziej. Zaraz tak. Zmienimy opis tego gadu, nie przejmujcie się. Fajnie, że już jesteście z nami. O czym będzie dzisiejsza audycja? Dzisiaj będzie bardzo dużo o PlayStation Network, o Nintendo oraz o wielu tytułach na Xbox Live, tym razem Arcade.
Czyli będzie o wszystkich konsolach.
A, i jeszcze będzie jedna pozycja z iOS-a, czyli z iPhone'a.
O stary.
Także całkiem sporo informacji. Mam nadzieję, że będziecie z nami przez te 2 godziny, do czego was serdecznie zapraszamy. Lecimy na początek, będzie Arctic Monkeys, mocne uderzenie. Nawet nie wiedziałem, że to jest Guitar Hero. No słuchacz tutaj napisał, że to jest Guitar Hero 5.
No właśnie, kubek. Słuchaj człowieku. Tak, oczywiście to jest Guitar Hero 5. Dopiero mi się przypomniało. Raz to tylko grałem, ponieważ Guitar Hero 5 samo w sobie jest słabą grą i nie polecam absolutnie kupowania jej ani dostawania za darmo.
A, nie tłumacz się, nie tłumacz się. Wcale nie jest taką słabą chyba grą w takim razie.
Bo mi się nie podoba, tak.
Dobrze, ale przejdźmy do konkretów. Zaczniemy tym razem od omawiania tytułów, ponieważ te tytuły są krótkie dosyć i takie mniejsze, bo to jest to są gry z Xbox Live Arcade. No, ale jest ich kilka za to.
Znaczy,
tak?
Xbox Live Arcade, tutaj jest jeden tytuł, reszta jest należy do działu Indie Games.
Indie Games.
Co nieco powiem o tym, bo ludzie się nie wiedzą prawdopodobnie o tym, chociaż z racji tego, że w Polsce ich po prostu nie ma, tak?
Chociażby z racji tego. Dlatego Polacy nie... mają prawo nie wiedzieć, co to są.
Tak, ja się nie zaprzedałem i dzisiaj uaktywniłem moje drugie konto polskie, ale nadal zostawiłem moje polsko-amerykańskie konto gdzieś tam w jakiejś ambasadzie zarejestrowane.
I tak możesz działać na dwóch frontach w ten
oczywiście.
Sposób.
Taki wywiad, kontrwywiad.
Dobrze, zacznijmy od Ticket to Ride. I to jest właśnie ten tytuł z Xbox Live Arcade. Ponieważ wszystkie te tytuły ogrywał Zbysiu i to on będzie królem tutaj pierwszej godziny, że tak powiem.
No król Xboxa, baron Xboxa, tak jestem znany oczywiście, tutaj konkurencja się cieszy.
To może zaczniemy właśnie od tego pierwszego tytułu. Proszę bardzo, Zbysiu, o czym jest ta gra, co to jest za gra?
Znaczy, wiesz co, najpierw krótki wstęp. Mhm. Generalnie w cyklu życia konsoli, każdej konsoli, są tytuły wielkie, które są ogłaszane na E3, na Gamescomie, na Tokyo Game Show. To są tytuły, które wyjdą powiedzmy w pierwszym roku, drugim roku życia konsoli i wiesz, że jeżeli ktoś kupi konsolę za 3-4 lata od startu konsoli, to ty mu mówisz, stary, musisz kupić ten tytuł. Tak mamy na Xboxie z Gears of War, z Halo, mimo wszystko. Mm-hmm. I jeżeli chodzi o Xbox Live Arcade, to tutaj również są takie tytuły, bo z definicji no to nie są tytuły zaawansowane graficznie, technicznie.
Tak, ono od samego założenia, się nie od samego starzeją. Początku mają być takie, znaczy miały być takie, tak? No
tak. Później,
powiem
prawda...
ci, że w wyjątkowych przypadkach podchodzi to rzeczywiście troszeczkę o jakby poziom wyżej, ale to w wyjątkowych przypadkach.
Mhm. Ale generalnie tak, jest na tej usłudze Xbox Live Arcade kilka tytułów, które są no dla mnie ponadczasowymi tytułami. Jednym z tych tytułów właśnie jest Ticket to Ride. Tytuł, o którym przeczytałem już, nie wiem, czy to 2 czy 3 lata temu w PSX Extreme. Niesamowicie Marcin Kosman, znany jako Koso, oczywiście się tym jarał strasznie. Mm-hmm. Pamiętam, recenzował grę, recenzował dodatek. No ja się zastanawiałem, co w tym takiego jest, przecież to wygląda no tragicznie. No, nie wiem, kilka linijek, nieczytelne screeny. dobra.
No spoko. Mówisz o walorach graficznych, no to dobra, walory graficzne zostawmy.
Tak, ale mówię moje pierwsze wrażenie, ale w końcu sprawdziłem tę grę. Teraz przysiadłem dłużej i no jestem zachwycony. Czym jest ta gra? Pokrótce, jest to taka przeniesienie gry planszowej, która naprawdę istnieje już od dobrych kilkunastu lat w realia gry wideo i jest to po prostu planszówka ubrana w takie szaty gry strategicznej.
Czyli turowe, rozgrywka
turowa. Na zmianę gramy z graczami, czy to jednym, czy kilkoma. Gra obsługuje więcej niż dwóch graczy.
Czyli koopera, ale można grać przez Xbox, znaczy przez online, przez...
Tak, są tryby multiplayer. Nie musimy mieć obok gracza drugiego.
Okej, okay. A kooperacja? Coś takiego?
Wiesz co, tego nie sprawdzałem. Nigdy jakoś nie miałem okazji usiąść z kimś przy tej grze.
A masz dwa kontrolery?
Mam,
dobra.
Do PlayStation.
Chciałem cię zagiąć, okej. Okay. No dobra, kontynuujmy temat Ticket Ride.
Na czym polega gra tak pokrótce? No, zastanawiałem się długo, jak to wytłumaczyć i najprościej można to ująć tak, że operujemy, gra w ogóle odbywa się, podstawowa gra na terenie Ameryki Północnej, w której i operujemy na mapie tegoże kontynentu i musimy po prostu łączyć liniami kolejowymi poszczególne miasta. Na początku gry, jak zaczynasz samą grę, wybierasz sobie z puli trzech kart, tak zwane destination cards. Wybierasz sobie dwie karty, czyli konkretne połączenia, na przykład Chicago, Nowy Jork, coś tam. I każde połączenie jest warte konkretną ilość punktów. Im dłuższe oczywiście i bardziej skomplikowane, tym więcej
droższe
punktów zdobywasz za zbudowanie tego, ale oczywiście też trudniej do tego dojść.
A jak budujesz te trasy, powiedz, między...
Trasy budujesz w taki sposób, że w ciągu tury możesz wykonać ruch albo dociągnąć kolejną kartę, kolejny destination card, co nie ma sensu na początku, ponieważ trzeba wypełnić dwie podstawowe. Możesz również ciągnąć z całego stosu kart, karty okraszone poszczególnymi kolorami. Albo możesz budować tory, przy czym mapa jest pokryta takimi prostokącikami, które mają konkretne kolory i one nie mają jakieś wszystkie tej samej długości, tylko to jest jeden prostokącik, 5, 3 i musisz uzbierać tyle kart danego koloru, ile wskazuje dany odcinek trasy, bo całe trasy, mapa jest pokryta takimi odcinkami, dłuższymi, krótszymi,
tak.
I musisz po prostu zbierać karty. Jeżeli zbierzesz na przykład trzy karty żółte, to możesz zapełnić odcinek żółty, składając się z trzech tych prostokącików.
Rozumiem.
Przy tym oczywiście są jakieś odcinki, które możesz wypełnić dowolnym kolorem, oczywiście trzy karty takiego samego koloru, ale też bez wymagania poszczególnego koloru. I tak oto tworzysz połączenie kolejowe między...
poszczególnymi miastami.
Tak.
Dobra, a powiedz mi, bo trochę się rozpłynęliśmy na temat tej gry, powiedz mi, na czym polega cały fan tej gry, bo to jakoś tak, nie wiem, składanie klocków w kolorki to jakoś niespecjalnie nie zachęca do
zabawy. Wiesz co, to jest prosty trik, po prostu gra losowo daje ci karty, prawda? Nie masz jakiejś kontroli nad tym, możesz przerywać, możesz mieszać w planach przeciwnika, jeżeli wiesz na przykład, że mniej więcej idzie takim oto kierunkiem, taką sobie próbuje piękną linię prostą z miasta do miasta zbudować, to ty możesz zająć odcinek na drodze budowanej i wtedy on musi zacząć kombinować, co zrobić, żeby wybudować inną trasę. Wiesz co, ja się zastanawiałem, na czym polega fenomen tego tytułu i szczerze powiedziawszy, nie wiem, po prostu przy tym się siedzi, ja siedzę jak głupi i wiesz, ciągnę kolejne karty, patrzę, ile jakich potrzebuję i ja nie wiem, ta gra po prostu zmusza do myślenia, do jakiegoś takiego podejścia taktycznego, strategicznego
fenomen,
do całej.
Fenomen pokroju, myślę, że to jest ten haczyk, który pociąga w Tetrisie też. Też dostajesz losowe klocki.
No tak, to jest takie zmierzanie się z czymś niewiadomym, tak?
No dobra, sama giera kosztuje 800 Microsoft Pointsów, już chyba nie musimy nic więcej o niej mówić.
No
bo
tak, tak.
I nie wiem, czy kogoś zachęciłeś, ale
no, nie, no,
generalnie
myślę, że tak, bo gra jest po prostu fenomenem i to jest nie tylko moje zdanie, ale to jest jedna z najlepiej, ocenianych gier na Xbox Live Arcade. No, doczekała się.
Musicie Zbigniewowi wierzyć na ten. Na
tak,
słowo,
doczekała się dwóch dodatków USA 1910 i Europe, które oczywiście wzbogacają grę o dodatkowe tryby.
Też płatne dodatki, czy?
Tak, tak, 600 punktów i 400 bodajże. Także jako całość, no podstawowa wersja 800 punktów, jak najbardziej warta jest tego. Multiplayer, single player, fan niemiecki.
Czyli Ticket to Ride polecamy, 800 Microsoft Pointsów do kupienia. Na polskim Xbox Live też jest, nie wiesz?
Jest, tak, kupiłem dzisiaj, także dobra, potwierdzam.
To kończymy temat Ticket to Ride. Zostawiamy was z Iron Maiden na chwilkę i wracamy z kolejnymi tytułami na Xbox Live. I tym razem Indie Games.
Indie Games. Mhm.
Mimo tego, że w sumie trwa taki dosyć ważny mecz w Lidze Mistrzów, Real Madryt z Barceloną, to jest was całkiem sporo na gadu-gadu, z czego się ucieszymy. Dzisiaj od razu mówię, że... A w ogóle upadła chyba bramka teraz, przed momentem.
A kto by się tym interesował? Ludzie
ja
się interesują
widzę, ja tutaj widzę
Legią,
cały
Polonią,
przecież, tak, jednym okiem zawsze.
Reale, co to w ogóle jest?
Natomiast jest jeszcze nasz blog, tak, na który was zapraszamy, gramofonfm.pl. No i to tyle z formalności, przechodzimy dalej do gier dzisiaj. Znaczy od razu uprzedzam, że struktura jakby audycji jest troszeczkę zaburzona z tego względu, że...
Były święta. Nie,
że były święta, to swoją drogą. Mało jakoś się działo w kwestii nowości, newsów i tak dalej, tak zwanych.
Cały
natomiast
świat żył konkretnym wydarzeniem.
Były dwie, tak. Były jakby dwa wydarzenia, którymi tutaj warto się zainteresować, a je zostawiliśmy sobie na później. A na początek władowaliśmy sobie gry. Gry troszeczkę mniejsze, można tak powiedzieć.
Nieznane. No jak dla mnie w Polsce, to wszystko, o czym dzisiaj będziemy mówić z tych gier, to jest coś nieznanego, bo to gierki arcade, gier indie games i gra, w którą dzisiaj grałem, która nie jest popularna, ale to dopiero później o niej.
Okej, no ale to o tym też chcemy mówić w naszej audycji, ponieważ każda taka interesująca pozycja, która nie jest Call of Duty, to uważam, że jest warta polecenia.
A Polacy potrafią kombinować, jak to ty udowodniłeś z tym demem w zeszłym tygodniu z japońskiego Xbox Live.
O, Shodai, tak, fajna. Dobra, Fortress Craft Chapter 1. Co to jest i po co?
Co to jest? Ja nie wiem, po co to jest, ponieważ ja nadal nie rozumiem. To jest... Dobra. Najprościej ujmując, jest to Xboxowy klon Minecrafta. Gry fenomenu, tak się ją nazywa w światku gier. Fenomenu, którego ja w ogóle nie rozumiem. I takie moje pokrótce wrażenia z tej gry. Włączyłem ją w nadziei na to, że tak jak wiele kultowych gier głośnych, o których się mówi, które już w fazie beta zdobywają niesamowitą popularność, to ta gra mnie zabije dosłownie grywalnością.
Ale to jest, zaczekaj, jeszcze ci zadam takie pytanie, czy to jest taka czysta konwersja Minecrafta na Xboxa, czy to jest po prostu ktoś zerżnął pomysł od twórców Minecrafta i...
Ktoś zerżnął pomysł.
Aha, w ten sposób.
Ktoś zerżnął pomysł, tak.
Znaczy źle, no ale, znaczy, okej. Może jakoś to przedstawili ciekawiej, tak?
Nie wiem, no to jest chapter one, także ja to widzę tak, że tutaj twórcy...
Krótko grałeś, znaczy.
Chapter one, tak się nazywa gra, to jest pierwszy rozdział, także tak jakby może inną konstrukcję będzie miała ta gra, nie wiem do końca, nie badałem tematu, ale postanowiłem w końcu to sprawdzić i no jakie było moje wrażenie? No wrażenie było wręcz tragiczne, aż tak na tyle złe i nieprzyjemne, że łeb mnie zaczął boleć, ponieważ no, próbowałem naprawdę zrozumieć filozofię tej gry, ale no, gra, w której ląduje w otoczeniu wszędzie takich samych kwadratów, różniących się tylko teksturami, wszystko rozpikselowane. Rozumiem, że to taki jest styl tej gry, ja to doskonale
urok,
rozumiem.
Nie?
Tak, ale no, że tak rzeknę, z kill-offem ląduje, którego nie bardzo nie wiem jak użyć, bo naciskam wszystko na padzie i coś mi nie wychodziło.
To jest narzędzie twojej budowy, trzeba sprawdzić configuration buttons.
Sprawdzałem i no gra ma w sobie dużo ustawień grafiki, jak na PC-cie ma ustawienia, naprawdę mnóstwo efektów można włączyć, wyłączyć, ale no sama gra, to co załapałem dopiero po chwili, bo szybki tutorial nic mi nie powiedział, dosłownie nic, strasznie nieczytelny, to co załapałem to jest to, że można lewym bumperem kierując celownik, czy jak to nazwiemy, na jakąś powierzchnię, można ściągnąć ten wzór i nie wiem, co z nim zrobić dalej. A wiem jednocześnie, że prawym bumperem można budować, czyli postawić kwadracik.
No, klocek, jakąś strukturę, tak, przestrzenną.
Tak. Aha. Tylko, wiesz...
Co, i koniec?
No właśnie, o to chodzi, że ja jak głupi biegałem po planszy...
Nie, bo cały Minecraft... się opiera generalnie na konstruowaniu. Tak, my tutaj zresztą już tutaj widzę, że Mateusz pisze, że no tak, bo kiedyś był u nas Mateusz w audycji i też się zastanawialiśmy nad fenomenem tego Minecrafta. Generalnie to chodziło mniej więcej o to, że budujesz jakieś struktury dowolne, to chyba cały bajer polegał na tym, że to jest, że masz dużą dowolność jakby w kreowaniu tego świata. No i później musisz jakby bronić tych obiektów, które zbudowałeś. Chyba to odbywa się w nocy, tak, jakieś ataki tam masz i tak dalej.
Nie wiem, mój brat namiętnie gra w Minecrafta i obserwuje kątem oka, jak on to robi. I ja zawsze widzę to, że on tylko biega z tym kill-offem i nic się nie dzieje, także wątpię, aby gra jakoś specjalnie się zmieniała w trakcie. Może autentycznie następują tam jakieś ataki, ale za krótko grałem, żeby cokolwiek zrozumieć, ponieważ jak zacząłem budować pod sobą kwadraciki, wciskać błyskawicznie ten przycisk budowania i po pół minuty byłem gdzieś wysoko w niebie i widziałem wszystko pod sobą i dostałem zawrotu głowy, dosłownie. Mm-hmm. Głowa mnie rozbolała, to stwierdziłem, że ta gra nie jest dla mnie po prostu.
Aha.
Nie wiem.
Dobra, to znaczy generalnie warto by było chyba też sprawdzić oryginalnego Minecrafta. Ja nie wiem, chyba trzeba będzie
w końcu obowiązku
do niego przysiąść, bo skoro tyle osób w niego gra i tyle osób się zachwyca jakby, no to coś tam w nim musi być w końcu, jakby nie patrzeć. No,
dużo osób też się zachwyca Haną Montaną, co nie znaczy, że to jest dobra muzyka.
Dobra, jeszcze w tym wejściu chciałem, bo to mówiliśmy teraz o Fortress Craft Chapter 1, przypominam, i to jest gra na indie games, na Xbox Live.
Tak.
Nie mylę się póki co. Natomiast kolejna pozycja też dosyć prosta. To Impossible Game.
Znaczy prosta. Nazwa już mówi, że to jest niemożliwa gra.
To nie jest prosta gra.
To nie jest prosta gra i to nie jest gra dla ludzi o słabych nerwach. Najprościej można ująć to jako połączenie Super Meat Boya z Lumines, a także odrobinę Reza do tego wtłoczyć. Mianowicie gra polega na tym, że przewija nam się plansza z prawej strony w lewo. I my jesteśmy takim kwadracikiem, który się przesuwa, non stop będąc w jednym położeniu i musimy skakać. No ja tyle ile grałem, to musiałem tylko skakać.
Czy sama grafika jest taka pikselowa bardzo, tak?
Jest prosta, o tyle. To są tylko jakieś kwadraciki, prostokąciki praktycznie i różne jakieś powierzchnie tej jednej kreski, po której suniemy, bo to tak to wygląda. I polega to na tym, że w odpowiednim musimy mieć niesamowity przede wszystkim timing, ponieważ tym kwadracikiem nie skaczemy nie wiadomo jak, to nie jest kwadracik akrobatyczny, to jest kwadracik, który po prostu skacze, podskakuje, robi przewrót i upada z powrotem. Dlatego jeżeli mamy jeden prostokącik na drodze, to fajnie, skok można, mamy dosyć duży próg błędu, ale jak są już dwa na przykład, to się zaczynają schody, a jak są dwa pojedyncze z rzędu i dalej jeszcze dwa razem, to już naprawdę trzeba się napocić przy
tym. Tutaj możesz, znaczy bo podejrzewam, że jak tracisz życie, że tak powiem?
No tracisz życie dotykając, czyli w domyśle nadziewając się na te trójkąciki, albo dotykając takich szkodliwych nam powierzchni na naszej ścieżce, które omijamy. A, możemy jeszcze wpaść na kwadrat, na który musimy Tak, musimy na takie kwadraty wskakiwać, żeby właśnie nie upaść na taką powierzchnię. A to jest niesamowicie trudne, ponieważ my jesteśmy w tym jednym punkcie. Suniemy. I musimy w odpowiednim momencie, jak nam wylatuje z prawej strony kwadrat, musimy wskoczyć na jeden. Później od razu musimy idealnie wcelować na drugi, który jest wyżej. Później jeszcze wylądować i nagle, wiesz, pojawiają się te trójkąciki z powrotem. Ja grałem w początek sam gry dobre 15 minut i zrobiłem malutko tego etapu, ponieważ no gra jest niesamowicie
trudna,
ona jest irytująca. Wyciąga z człowieka wszystkie diabły.
Przede wszystkim timing, a wspominałeś mi wcześniej jeszcze o muzyce, tak? Że to jest
tak,
jakoś bardzo złączone z ścieżką muzyczną, która
jest. Nie wiem, czy to jest jakieś połączenie konkretne i czy to ma wpływ na gameplay. Jeszcze nie wiem, byłem zbyt zdenerwowany na to, z tego powodu, co się działo. Ale w każdym razie w tle leci jakiś bicik, taki, prawda, cichutki. I kiedy skaczemy, pojawia się jakiś taki, tak jak w Rezie, jeżeli strzelaliśmy, to się pojawiały jakieś konkretne dźwięki. Tak samo tutaj, jeżeli skaczemy, to się pojawia jakieś dźwięki. Wszystko to jakoś mimo wszystko splata się w jedną całość artystyczną. I rozumiem, że później już jak opanujemy podstawowe poziomy, to one są bardziej skomplikowane. Więcej razy skaczemy, wciskamy ten guzik i się
i tu
więcej
jakaś,
dzieje.
Jakaś konkretna rytmika i może jakiś powstaje
techno-utwór. Ale ja sobie nie wyobrażam, jak trzeba być wyskillowanym człowiekiem i wytresowanym, żeby grać w tę grę. Aczkolwiek polecam ją, ponieważ to jest indie game, czyli to są tanie tanie, niezależne gry, które kosztują naprawdę grosze Microsoftowe.
Mhm. I to jest ich główna zaleta, pomówmy się. Powiedz, polecasz obydwie gry, zarówno ten Impossible Game, jak i Fortress Craft Chapter 1? Czy...
Fortress Craft, jeżeli kogoś Minecraft jara, to absolutnie. Na Xboxie, żeby pograć. A Impossible Game, mówię, ludzie o mocnych nerwach, którzy chcą naprawdę konkretnego wyzwania, bardzo polecam.
I o dobrym refleksie. Dobra, już zostaniemy przy ostrzejszych rytmach. I poleci teraz kawałek z MDK. A my wracamy za momencik. Ja tylko przypomnę, że 2426353 to nasz numer gadu-gadu, a gramofonfm.pl to nasz blog. Wracamy z dwoma ostatnimi tytułami. Dzisiaj od samego początku audycji omawiamy raczej takie mniejsze pozycje, troszeczkę niskobudżetowe, tak sobie powiedzmy. Niezależne, tak, oczywiście. Indie Games i jedna gra z Xbox Live Arcade. No i...
Ostatni tytuł.
Ostatnie dwa.
Okay. Jeżeli chodzi o Xboxa, to ostatni tytuł nie bez powodu właśnie...
Toy Stand Bike.
Tytuł dobrze pokazujący, że gierki w dziale Indie Games to nie tylko tytuły niezależne, takie kreatywne, ale też w części przypadków po prostu jakieś takie marne podróby, ponieważ no, tę grę ściągnąłem tak zafascynowany od dawna Elastomania, od niedawna stosunkowo grą Trials HD, która no, kosztuje sporo na Xbox Live Arcade.
Ale już jest, ma swoje lata i zdarzają się promocje, gdzie zdarza się taniej dorwać.
No tak, ale wiesz, mówię tak, jak człowiek normalnie chce wejść, tak jak teraz powiedziałem, i ktoś będzie chciał ściągnąć, to jednak zapłaci te 1200 punktów, co nie jest niską ceną, a praktycznie 10 razy mniej zapłaci za Toy Stand Bike.
Z drugiej strony macie Toy Stand Bike.
Tak. Czym jest ta gra?
No dobrze.
No,
już powiedziałeś trochę.
Wyobraźcie sobie Elastomanię, w której jeździliśmy po niesamowicie zakręconych mapach po to, aby zbierać jabłuszka.
Motorem jeździliśmy.
Motorem, tak, motorem wyczynowym. I do tego dodajcie sobie fizykę z Trials HD, trochę zmodyfikowaną, trochę lipną.
Czyli bardzo
I przede wszystkim rzut taki lekko izometryczny, jaki mieliśmy w Trials HD. I to razem w kompilacji, jeżeli chodzi też o grafikę, w jednym tytule taką strasznie prostą 2D, w drugiej zaawansowane 3D z efektami graficznymi i świetnymi. No, tym jest właśnie Toy Stand Bike. Gra z trochę pokręconą fizyką, ponieważ no, jak obserwowałem zachowanie motoru, zachowanie postaci, warto zaznaczyć, że tutaj postacią na motorze jest nasz awatar. Fajnie to wygląda, ale niestety widać też, że Microsoft swoje, a twórcy swoje i nie do końca jest to wszystko zgrane. Przenikanie tekstur i tak dalej. No, różne cuda widziałem podczas gry w ten tytuł.
Ciekawe, bo awatary mają zazwyczaj, znaczy często awatary są przebrane jakoś, tak? Jakieś tam mają czapeczki, koszulki, to wszystko widać, tak?
Tak. To jest dokładnie ten awatar, który mamy na co dzień u siebie, jak widzą nas znajomi. No, gra polega na tym, aby zbierać na trasie. Jedziemy od startu do mety prosto, przed siebie praktycznie. Sztuka w tym, żeby nie jechać właśnie tak na pałę, na czas, jak to ma miejsce w Trials HD, tylko żeby czasami się zatrzymać, wykonać jakąś kombinację, wykorzystać fizykę pojazdu, fizykę świata i odbić się od czegoś, tutaj zjechać w dół, żeby zebrać flagę. Mamy bodaj 3 flagi na planszy. I musimy je zebrać, aby przejść do następnego poziomu.
Czyli punktują nam nie czas, w jakim przejedziemy planszę, tylko...
Ilość zebranych flag. Zebrać wszystkie flagi na planszę i wtedy możemy przechodzić dalej.
Czyli postarali się troszeczkę inaczej jakby tutaj urozmaicić grę, może dla tych, którzy już grali w Trials HD.
No tak, tylko mówię, gra sprawia wrażenie takiego marnego klona Trials HD. Marnego, naprawdę. Fizyka jest, owszem, przyznaję, nawet ten nieszczęsny awatar, śmiesznie to wygląda, zawsze widzimy wyprostowanych, prawda, wypisowanych, a tutaj nagle latają jak głupi. No ale fizyka czasami sprawia wrażenie takiej nierealnej. Jakby motor nie miał własnego ciężaru, tak jakby jakieś nieznajome siły działały na ten pojazd.
Ale ja na przykład lubię takie gry, gdzie fizyka często daje ci dużo możliwości jakby takich rozwiązania przejścia etapu, tak? W zależności od tam prędkości, od tego, jak sterujesz sobie motorem przed tyłu. No,
znaczy, wiesz, tutaj akurat fizyka jest taka strasznie ogólna, bo pamiętam, że w Trials HD to amortyzatory się uginały bardzo efektownie i tak dalej, no cudawianki się działy, a tutaj tego nie ma, ale i tak jak na tytuł za naprawdę niedużo punkcików, myślę, że mogę polecić.
Warto spróbować, Toy Stand Bike. Ja natomiast dla was Ograłem, to ciężko powiedzieć, grałem. Kolejny tytuł Indie Games, tym razem na iOS-y, czyli przenośne sprzęty od Apple'a. iPody, iPhony, iPada, na iPadach chyba też jest ta gra.
Na pewno.
Na pewno, jak jest na iPhone'a. No i słuchajcie, generalnie wygląda to tak, że każda gra nas przyzwyczaja do tego, że mamy bohatera, którym stawiamy czoła jakiemuś wyzwaniu, nie? Mamy przy tym oczywiście jakiś wskaźnik życia i prawda, brniemy do przodu w zależności od naszych umiejętności, tam przechodzimy, jak gdzieś tam, wiesz, wpadniemy na kolec, czy ktoś nas tam zastrzeli, to wiesz, to wracamy do checkpointa i lecimy dalej, nie? Próbujemy jeszcze raz. Natomiast powiedziałem, jaki to jest tytuł?
One Life Story.
One Life Story, dokładnie. I tutaj ten tytuł mówi właściwie już wszystko, bo ta gra jest, moi drodzy, tylko na jeden raz. Tutaj tak, jest to tyle nietypowa, właśnie Zbigniew zmarszczył brwi. Jest to tyle nietypowa, że właśnie zagracie w nią tylko raz właściwie. To jest gra, która opiera się, może powiem mniej więcej o co chodzi. Grafika jest oczywiście bardzo, że taka szczątkowa, całkiem przyjemna oczywiście, fajnie kolorystycznie dobrana. Natomiast jest dwuwymiarowa, bardzo prosta. Cała gra opiera się na skakaniu pomiędzy budynkami. Właściwie na wykonaniu pojedynczego skoku. Mamy przy tym chyba 9 etapów do pokonania. Każdy kolejny jest oczywiście trudniejszy. Wyświetla nam się przed każdym etapem plansza z ostrzeżeniem, ile procent graczy się tutaj poległo, tak? Oczywiście dostajemy możliwość potrenowania tego skoku jakby w wirtualnej rzeczywistości i tutaj liczy się po raz kolejny timing, tak jak w prostej, jak w tej poprzedniej prostej grze indie, o której mówiłeś. I tutaj trzeba się po prostu w odpowiednim miejscu wybić z krawędzi budynku, naciskając pierwszy raz na wyświetlacz dotykowy, postać nasza rusza, to jest taki jakiś facioł w koszuli, coraz bardziej przyspiesza, dociera do krawędzi i ten moment, kiedy jest na krawędzi, jest tym momentem neuralgicznym, kiedy musimy odpowiednio nacisnąć jeszcze raz ekran. Wtedy wykonujemy skok. Bardzo prosta zasada i bardzo prosta w sumie gra w założeniu. Natomiast no, te etapy już w późniejszej jakby w późniejszych lokacjach, już tam 6., 7., już nie są takie łatwe. Kończy się na 9., ale skończenie gry wcale nie jest takie proste, bo jak zginiecie, to koniec. Już nie zagracie drugi raz w tą grę.
Tak. Tak. Tak po prostu.
Tak po prostu. Tak po prostu. Ale dostajecie nagrobek, gdzie skończyłeś, ile poziomów pokonałeś. Możesz wyjść z gry, możesz w nią wejść jeszcze raz, owszem, uruchomić aplikację, ale nic już nie oświadczysz więcej.
Ale jeżeli się usunie grę, jeszcze raz zainstaluję.
Jeżeli się usunie zupełnie z telefonu, z iTunesów i jeszcze raz zainstaluje, to tak, to chyba on wtedy czyta jako...
Aha, bo rozumiem, że jeżeli zginiesz, to też informacja idzie w świat i inni gracze widzą, gdzie ty
tak,
zmarłeś.
Tak, to chyba się jakoś łączy ze statystykami. Jest to ciekawy pomysł. Oczywiście nikt by nie zapłacił za taką grę i to jest racja, że ta gra jest darmowa, to ona służy jakby promocji studia indie i... Ale jest na pewno ciekawa i jeżeli macie przenośne sprzęty od Apple, to warto sobie ją sprawdzić. Jest taka ciekawa i na szybko, tak, że tak powiem, bo tutaj dłużej nie pogracie niż 10-15 minut. To zależy jeszcze, jak długo chcecie sobie potrenować. Ale powiem ci, że najlepszym jakby atutem tej gry jest adrenalinka, która ci rośnie. Wiesz, jak już zaczynasz, jesteś w tych późniejszych etapach i troszeczkę potrenujesz, to jak wchodzisz do tego odpowiedniego już realnego świata, to tutaj rzeczywiście masz taki po co ci się troszkę łapska, nie? I taki masz, kurczę, żeby się udało, nie? I masz taką adrenalinkę. To bardzo fajnie to twórcy wykorzystali. Dobra, nie będziemy już rozwodzić, bo to jest gra na 15 minut, a my już prawie byśmy ją skończyli, tyle rozmawialiśmy. Możemy sobie podsumować te tytuły, które od początku audycji tutaj u nas były omawiane. Ticket to Ride, tak?
Ticket
czyli
to
pociągi
ride.
Za 800 Microsoft Planszówka pointsów.
Planszówka z Xbox Live Arcade. Komercyjny tytuł, mimo wszystko zrobiłem przez profesjonalne
całkiem
studio.
Większy.
Super grywalny, multiplayer też daje radę.
Wiele osób się zachwyca, ja może nawet... Znaczy najpierw pewnie ściągnę sobie demo i sprawdzę. I wam też polecam najpierw ściągnąć demo. Fortresscraft Chapter 1 to jest odpowiednik Minecrafta.
Czyli dla fanów tej
dla
gry.
Xboxowców. Dalej The Impossible Game.
No, to jest dla masochistów gra, coś jak Super Meat Boy, tylko jeszcze indie, bardziej hardkorowy.
Kolejna indie i Toys That Bike to jest 3 Hours, tylko że nie HD.
Tak, nie HD, to takie elasto-chlasto.
No i One Life Story to jest bardzo prosta gra, którą właściwie można wszystkim polecić, bo...
Posiadaczą sprzętu Apple.
Bo skoro jest darmowa, to czemu nie? Okej, moi drodzy, to chyba tyle, jeżeli chodzi o gry. My powolutku będziemy kończyć pierwszą godzinkę audycji.
No ja jeszcze zagrałem w jedną grze.
Huh?
No.
Tak?
Golf od EA Sports, który wszystkim polecam. To jest właśnie, dlatego mówiłem, że to są gry zupełnie w Polsce niepopularne, ponieważ jeszcze dzisiaj sprawdziłem demo, zaraz jak to się nazywało, już mam. Tiger Woods PGA Tour 12 The Masters. Niesamowicie długi tytuł.
Ciężko go nawet polecić.
Ostatnio grałem w golfa od EA jakieś 7 lat temu i stwierdzam, że to co teraz nam oferuje ta gra, fizyka, piłki, to jak uderzamy kijem, to już nie jest proste do tyłu, do przodu gałka, tylko jak w Fight Night to szczytuje dokładne położenie gałki i naprawdę to delikatne wychylenie gałki przy uderzeniu samym w sobie wpływa bardzo, bardzo widocznie na tor piłki i w ogóle emocje, szczególnie związane ze staniem już kilka metrów od dołka i wbijaniu tym takim płaskim kijkiem, mhm, kiedy to pojawia się taki suwak wąski, pionowy i musimy dosłownie idealnie wcelować w dół gałką, zamachnąć się delikatnie i też jest pokazane pole, do którego musimy się zamachnąć do końca, nie tak, że wychylamy do samego końca gałkę, tylko do pewnego momentu i idealnie prosto ją wychylić. Słuchaj, emocje przy samym wbijaniu do dołka są niesamowite i żadna FIFA, nawet Fight Night nie daje tak dużych emocji jednej osobie, jak golf od EA i absolutnie stwierdziłem, że kupuję 12, czy który to jest golf, no ma 12 w nazwie, 12 golf od EA Sports.
Z tym, że to już jest pełno jakby prawna produkcja i pudełkowa, tak?
Tak, tak,
i
tak.
I tutaj zapłacimy za nią już, podejrzewam, że sporo więcej, no ale...
No ale jest, golf to drogi sport, umówmy się.
Tak, możemy tak to argumentować. Czemu nie? Słuchajcie, no to chyba już wszystkie, tak?
Tak.
Tytuły, jeżeli chodzi o to wydanie gramofonu, natomiast my w drugiej godzinie wracamy z dwoma nietypowo w tym tygodniu, z dwoma newsami. To znaczy, będzie bardzo dużo o Nintendo, różnych nowości, ponieważ przez dwa tygodnie ostatnio nic nie mówiliśmy, przez brak czasu z kolei.
Tak.
Teraz będzie sporo o Nintendo.
Ale o Sony też będzie.
Ale będzie
nieco.
Też o Sony PlayStation. Jesteśmy w ogóle ekskluzywni, ponieważ... Dobrze, to powiem za chwilkę. Powiem po prostu w drugiej godzinie, żeby was przytrzymać. Teraz poleci The White Stripes, później jakieś zajawki i wracamy za momencik do was. Skończyliśmy kwestię gier. Szybko w pierwszej godzinie, gier mniejszych, ale całkiem chyba godnych polecenia. Jeżeli ktoś nie oglądał Realu z Barceloną, to mogę przypomnieć tylko, że Barca poradziła sobie jakoś z Realem po raz pierwszy od tego trójmeczu. My natomiast skupimy się na elektronicznej rozrywce, a właściwie na tym, co przez ostatnie tygodnie wstrząsnęło całą społecznością, już nawet nie tylko posiadaczy PlayStation.
Wszystkich graczy.
Właściwie to tak poniekąd dotyczyło graczy wszystkich i jakby dawało do myślenia, znaczy daje do myślenia wszystkim graczom, którzy korzystają z usług sieciowych.
Znaczy z ogólnych baz danych, tak? Powstała jakaś taka społeczna histeria, ja bym to nazwał. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych danych zostawianych w różnych sklepach online.
Tak, dokładnie.
I tak dalej.
Dokładnie. Może zacznijmy od początku, jak to wyglądało. Tutaj mamy wszystko wypunktowane, nie wiem czy... Okej, dobra, to lecimy po kolei, tak? 21 masz, Zbysiu, że to jest pierwsza jakaś
taka... Tak, generalnie 21 już poszło takie oficjalne info w świat, że usługa Sony zostaje wyłączona na dzień albo dwa. Przy czym ona została wyłączona wieczorem w środę 20 kwietnia.
Ale to chyba było jeszcze wtedy zwalone na jakieś takie pobudki
techniczne.
Tak, techniczne.
Jakaś konserwacja, coś takiego.
Konserwacja serwerów, coś takiego.
Nikt się nie rzuca, jak się coś takiego dzieje na Xbox Live. Microsoft specjalnie
są
wcześniej
mówi. Są do
tego
przyzwyczajeni wszyscy.
No tak, bo Microsoft mówi wcześniej, że coś się będzie dziać, dlatego się nie bójcie, wrócimy o jakieś tam godzinie.
A właściwie to trzeba było jeszcze zacząć, trzeba było zacząć od tego, że jakiś czas temu Sony zostało zaatakowane przez grupę, znaczy zaatakowane, to ciężko powiedzieć, atakiem. Zostało jakby serwery zostały jakby przeciążone przez grupę anonimowych graczy, którzy jednocześnie wchodzili na...
Nie graczy, to są, wiesz co, to są hakerzy, to jest grupa bardzo liberalnych
hakerów. Znaczy nie wchodzili, nie wchodzili za pomocą konsoli pewnie, tak, na te serwery, tylko jakoś...
No tak, to jest generalnie na forczanie się organizują takie grupy, które po prostu biorą sobie za obiekt konkretną stronę, konkretną usługę i ją zawieszają po prostu, zawieszają jej działanie przez natłok ruchu. Ale dobra, ale jeżeli już się cofamy w czasie, czemu to wszystko nastąpiło? Generalnie pamiętacie, jak mówiliśmy o
Geohocie,
który
tutaj się zaciekle walczył z Sony generalnie.
Tak, a także chodziło między innymi o Aleksandra Egorenkowa, który starał się przywrócić tak jakby działanie Linuxa na PS3, które zostało nam zabrane przez Sony. I to podburzyło grupę anonimowych użytkowników, zwanych właśnie Anonymusem.
Anonymus, tak się nazywają, sami siebie tak nazywają.
I stwierdzili oni, że po prostu Sony przegięło, tak? Sony w swoim staraniu do gnębienia pojedynczych osób, które naprawdę walczyły w jakimś wyższym celu, jak dla mnie, mimo wszystko miało to wszystko sens.
Walka o Linuxa na Sony PlayStation? Nie miała sensu.
Miała, jak dla mnie miała. To, wiesz, to był jakiś
właśnie
wyższy cel, którego...
Tu są też zdania podzielone, nie?
No oczywiście, ale wiesz, to byli ludzie zaangażowani jakoś w to i zamiast zaangażować tych ludzi do, nie wiem, polepszenia zabezpieczeń, konsoli czy coś takiego, to firma po prostu postanowiła pójść z nimi na proces, tak? Wyciągnąć wręcz od nich pieniądze jeszcze za to, że wypunktowali im dziury w zabezpieczeniach i stąd oto powstała cała sytuacja, jaką przeżywamy od tygodnia.
Obecnie. Mhm.
Czyli właśnie upadek PlayStation Network.
Może nie, upadek to za dużo powiedziane, ale gruba konserwacja, grube zawieszenie całej usługi na już ponad tydzień właściwie. No i wiąże się to nie tylko z blokadą jakby funkcjonalności całej sieci PlayStation Network, ale co gorsza, podczas tego ataku prawdopodobnie wyciekły wszystkie, ale potencjalnie jakieś tam ważne informacje odnośnie posiadaczy kart kredytowych, same numery.
Tutaj
kart.
Daty urodzenia, dane osobiste i przede wszystkim dane kart kredytowych, czyli wszystko tak naprawdę, co jest nam potrzebne do tego, abyśmy robili zakupy w internecie. Czyli nie zdziwcie się, jeżeli nagle na aukcjach internetowych pojawi się zalew popularnych, tanich punktów Microsoftu, które właśnie to...
Które zostały tą drogą kupione.
Tak, one są kupowane z kradzionych kart, jeżeli nie wiecie, czemu jest to, można tak tanio kupić punkty i tak drogo. Te tanie to są po prostu konta pozakładane specjalnie po to, żeby podczepić pod nie kradzione karty, dane kart i nakupować punktów i sprzedać tanio, ale jednak sprzedać.
No właśnie. Także jeżeli posiadacie takowe karty podłączone, podpięte pod konto PlayStation Network, to radzę je po prostu zablokować
tak,
w swoim banku.
Tak, tutaj przede wszystkim się zaleca zablokowanie karty, która jest podczepiona i zamówienie nowej, ponieważ no nie wiadomo, czy trafiła akurat na was. Tak.
No właśnie, no ciężko powiedzieć, na kogo trafi, no i to jest największe ryzyko, no i największa obawa, jaka idzie za tym całym skokiem hakerów na usługę. Nie wiem, czy Zbysiu jesteś aż takim hejterem, żeby tutaj punktować wszystko, bo widzę, że wymieniłeś tego sporo w samym scenariuszu jakby.
Znaczy, wiesz co, tak, bo to generalnie cała sytuacja nabrała naprawdę ogromnej powagi, ponieważ umówmy się, to jest 75 milionów kont, nie każdy oczywiście ma podpiętą kartę, ale jeżeli by zebrać na pewno ilość kont, które miały jakąś wartość konkretną dla hakerów, to ja myślę, że to dużo osób by się oburzyło, że ktoś położył potencjalnie łapy na ich danych.
Dobrze, to zaraz wam to przedstawimy chronologicznie. Wy, jeżeli macie jakieś zdanie na ten temat, to zapraszam was na Gadagodu 2426353. No i w ciągu tygodnia też możecie w sumie się wypowiedzieć, co sądzicie o tym całym incydencie na naszym blogu gramofonfm.pl. A teraz króciutki Crash Bandicoot, I wracamy z bardziej chronologiczną, ułożoną sekwencją wydarzeń tego całego incydentu. Troszkę średniowieczny, rzekłbym, utwór z Crasha Bandicoota III. Na PlayStation notabene, bo mówimy o PlayStation. 2426-3353 to numer GodGodu. I co? I może polećmy po kolei, jak wyglądała sytuacja, no bo zaczął się cały kłopot od Geohota, od Geohota, nie wiem, to już jak tam zwał, tak zwał
kolesia. No zaczęło się od ludzi, którzy walczyli z Sony.
Ale już przejdźmy może do tego motywu, jak tutaj Sony, prawda, próbowało walczyć z całym tym incydentem.
Mhm. No to tak. Początek sam, 20 września wieczorem Sony wyłączyło w Europie i w USA usługę PlayStation Network, czyli nie było mowy o graniu online, o kontakcie ze znajomymi w tej usłudze, o ściąganiu czegokolwiek.
No okej, to już powiedzieliśmy.
I 21 poszła informacja w świat, że usługa będzie wyłączona na dzień albo dwa, ale oczywiście powód nie został podany. 23 kwietnia Sony przyznało otwarcie, że nastąpił atak z zewnątrz, hakerzy zaatakowali tę usługę. I tutaj już niestety zaczęło się robić nieprzyjemnie wobec całej sytuacji.
No ale jeszcze wtedy nie było mowy o żadnym wycieku jakby tak danych, tych takich poufnych danych.
Tak, no 25 już sprawa zaczęła nabierać poważniejszego charakteru, kiedy to Sony stwierdziło, że naprawdę naruszono zabezpieczenia i prywatność danych. No niestety 26 poszła wiadomość do deweloperów, po prostu notka o pomoc też poniekąd w tych działaniach naprawczych usługi. Mhm. 26 również politycy zabrali głos, między innymi jeden z członków Senatu amerykańskiego.
Tak, z tym, że on się chyba bardziej już wypowiadał o tym właśnie, o zagrożeniu, jakie płynie właśnie z tego wycieku, prawda?
Ale to jest, wiesz, to jest ważny punkt w całej tej historyjce, ponieważ 26 już zaczęło się, to nam, wiesz, wyszło poza świat graczy, czyli, prawda, fanów gierek, wideo, laserków, blasterków, i Richard Blumenthal zażądał odpowiedzi, dlaczego Sony przez dłuższy czas, bo jednak to powinno od razu zostać powiedziane, czemu ta usługa leży, przez tak długi czas stosunkowo nie informowało ludzi.
Stary, a skąd wiesz, czy ten koleś, wiesz, po nocach nie siedzi, oprócz tego, że jest senatorem, to po nocach nie siedzi i tam, wiesz, nie gra w Gears of War czy w jakieś inne Uncharted'y.
Wiesz co, nie wiem, czy jest demokratem, czy konserwatystą.
Zauważył i chciał to wykorzystać jakoś, żeby się tutaj pokazać, nie? Najgorsze jest chyba, znaczy, słabo jest też to, że ta cała usługa była nieaktywna w momencie, kiedy był właściwie okres świąteczny, nie? Kiedy ludzie rzeczywiście jakoś więcej czasu spędzają. Znaczy wiadomo, był taki kontrargument, nie? Że powinni spędzać z rodziną, że powinno ten czas się spędzać razem, tak?
Tak, spędzajcie czas z rodziną, a w międzyczasie ktoś się zajmie waszymi kartami kredytowymi. Oczywiście, to jest bardzo roztropne.
Rzeczywiście. Znaczy nie, ja to widziałem taki argument na Twitterze Kazahira, i znaczy to oczywiście nie jest jego konto, że święta to jest jednak czas dla rodziny, żeby grać razem na konsoli w jednym pokoju, a nie jakieś tam nonsensowne, bezsensowne online, nie?
Pierdu,
strasznie,
pierdu.
Strasznie się... Znaczy to taki prześmiewczy troszkę wpis, ale no, przykro, że to wpadło akurat właśnie w ten moment, kiedy to ja na przykład i wiele osób chciałoby sobie skorzystać z tej usługi, bo ja też byłem w domu i tutaj u mojego brata nie mogliśmy sobie nic z tej usługi ściągnąć. Mhm.
No generalnie co jeszcze się wydarzyło dalej? Sony 26 też tego dnia, tu się sporo działo, wyszło z oficjalnym Q&A, question and answer, czyli takim faku dla użytkowników z odpowiedziami na takie najczęściej zadawane pytania, o co chodzi tak naprawdę, żeby wytłumaczyć tym ludziom całe zamieszanie. No i cóż, 27 doszło tak naprawdę do ludzi, że informacje zostały sabotowane, wszystkie nasze dane prywatne, ktoś położył na nich łapska i no, należy momentalnie zastrzec wszystkie karty, wszystko co było tam podczepione. Nawet dzisiaj czytałem, że już zaczął się proceder kradzieży kont mailowych.
Nawet.
Tak, nawet. Coś takiego.
Ale ja, no dobrze, no nie wiem, bo jeżeli tam mają dostęp do danych, do haseł, to, to rzeczywiście coś takiego, znaczy do wchodzenia na konta mailowe, to czemu nie? Czemu? Pewnie jest to możliwe, no w końcu to są kolesie, którzy się znają na tym.
No i dzisiaj też Sony się tłumaczyło właśnie z tego, że całe opóźnienie było spowodowane całą analizą specjalistyczną, jaką trzeba było przeprowadzić, co jest no, takim trochę słabym tłumaczeniem, prawda?
Why not?
Nie, wiesz co...
Jest tym trochę prawda, ale faktem pozostaje fakt, że Sony ma kłopoty jakieś rzeczywiście z tymi usługami sieciowymi i zarówno z tym ze świadczeniem usług sieciowych, cross-chatem, jak i z jakby zabezpieczeniami, tak? Bo to już wyszło teraz nawet. No dobra, jeszcze został nam temat tabletów jakby, tak?
Znaczy tabletów. Generalnie w całej tej wrzawie pojawiło się kilka informacji, które no jak dla mnie, nie wiem jak dla ciebie, są takimi ewidentnymi odciągaczami uwagi. Czyli coś się dzieje złego, to rzućmy jakąś informację, którą chociaż garstka ludzi się zajmie i przestanie pisać na Twitterach, Facebookach, forach, przestanie pisać o tym, co się dzieje złego z Sony, tylko nareszcie się czymś zaczną jarać. No, generalnie proponuję, abyśmy to w następnym wstępie powiedzieli, bo tutaj będzie kilka minut rozmawiania.
Okej, jak uważasz? Dzisiaj Zbigniew pluje jadem na Sony.
Jakim jadem?
To jest jego.
Mam ich konsolę, zapłaciłem. Co prawda używaną kupiłem, ale jednak. Kupiłem jedną grę u nich.
Dobrze, to zostawiamy was z Crysisem 2 na momencik. No i co, i wracamy po tym kawałku. Był Crysis 2. Utwór nazywał się Times Square Evacuation. Crysis 2 całkiem fajna produkcja, całkiem nowa i ścieżka dźwiękowa to jest naprawdę świetna rzecz. Jedna z kilku fajnych rzeczy, które oferuje ta gra. 2426-335-3 to numer gadu-gadu, tam jest gramofonfm.pl, tak. Mhm. To jest adres nasz blogowy. Zbysiu, kontynuuj.
Tak, teraz będzie odrobina teorii konspiracyjnych wyklutych w mojej chorej głowie. Mianowicie...
Dobrze, proszę cię, okej.
Tak, no bo generalnie wydarzyło też się w ciągu tego tygodnia również w temacie Sony kilka ciekawych rzeczy, dziwnie powiązanych z konkretnymi datami, które mówiliśmy wcześniej, a mianowicie 21 kwietnia, kiedy to usługa została wyłączona i poszła informacja w świat, Sony, nie wiem do końca z jakich pobudek, zaoferowało ludziom promocję abonamentu PlayStation Plus. Mianowicie w cenie 12 miesięcy dostajemy 15 miesięcy. Coś skierowane oczywiście dla nowych użytkowników i dla już istniejących, którzy chcieliby odnowić swoją subskrypcję.
No. Ale jak można skierować promocję do... promować usługę, która nie działa?
No, mnie się pytasz? Spytaj się Kaza Hirajego, czy jak mu było na imię. No wiesz, to było dziwne działanie, bo oni...
Czyli generalnie ta promocja Okant, nie dało się z niej skorzystać, tak?
Bo... No dokładnie, bo usługa leżała.
Bo nie działa, dobra. Co dalej wyknułeś tam?
23 kwietnia, kiedy to przyznano, że hakerzy byli powodem całego tego zamieszania, wyłączenia usługi, w świat poszły dwie takie plotki. Jedna dotycząca NGP, mianowicie mówiąc o tym, że launch konsoli nastąpi poza Japonią i zostały ujawnione rzekomo 4 startowe tytuły, a poza tym instytucja ESRB oceniająca gry
gry pod względem
kategoryzująca
wiekowych,
je.
Kategoria wiekowa,
dokładnie. Poszła informacja z tej instytucji o tym, że Chrono Trigger zostanie wydany na PSP oraz PS3.
Chrono Trigger,
przepraszam. Tak. Przepraszam bardzo. A poza tym instytucja ta również oceniała jednocześnie Final Fantasy VI, czyli mamy tutaj dwa mocne klasyki, na które pewnie nie jedna osoba czekała, szczególnie na Chrono Triggera. I no dla mnie to takie ewidentne mydlenie oczu i odwracanie od tego, co się tak naprawdę działo tego dnia.
Wiesz, to, że ESRB, ta cała organizacja przyznaje jakby kategorie wiekowe grom, to myślę, że to tutaj... Działa PlayStation Network czy nie, to nie ma znaczenia, kiedy oni to przyznają, tak?
A wiesz, ale tu chodzi o samo filtrowanie informacji, że człowiek wchodzi na jakąś stronę z informacjami i widzi jakąś informację o na którą czekam, no, na przykład od dłuższego
czasu.
Sobie,
to wiesz, to informacje filtrujesz sobie sam, tak? Jeżeli chciałbyś widzieć wszędzie ludzi hejtujących na Sony, to wchodzisz wtedy na jakąś na stronę fanboyów Xboxa.
Nie mów.
I wtedy masz to właściwie na co dzień, nie musisz mieć...
Cicho, filtrujemy informacje.
Okej, okay, no dobra, no to takie na siłę wyciąganie brudów, no ale dobrze. I co jeszcze, powiedz, bo ja chcę dojść w końcu do tych tabletów.
No dobra, tak, tablety cię ciekawią. No to jest w ogóle ciekawa sprawa. 26, kiedy to już się działo naprawdę sporo, Sony nagle nie wiadomo skąd, z rękawa czy ze skarpety wyciągnęło informacje, a nawet całą maszynę dla mnie promocyjną, dwóch tabletów Sony, które no, są po prostu dosłowną zżynką z dwóch konkurencyjnych sprzętów, między innymi Nintendo DS i iPada oczywiście.
A dlaczego? DS-a, tak?
Tak, ponieważ to jest tak, pierwsze urządzenie nazwane kodowo prawdopodobnie S1 jest tabletem z ekranem 9,4 cala. Który ewidentnie nawiązuje stylistyką do iPada. To jest dosłowna zżynka z iPada.
Dobrze, ale to nie jest pierwsza firma, która zżyna z iPada. Po prostu iPady są bardzo popularne ostatnio i wchodzą na rynek. Tutaj Sony wchodzi na rynek z tabletami. Po prostu, no, jakby niezależnie. No, nie wiem, czy to jest jakoś związane z konfliktem z PlayStation Network, bo to nawet nie wiem, czy to jest PlayStation.
Wiesz co?
No, to jest po prostu Sony, tak? To może być jakiś inny oddział Sony, który wypuszcza tablety.
Nie,
tak?
To jest PlayStation. To jest generalnie tak, jak mamy Xperia Play. To jest telefon, PlayStation Phone tak zwany. Tak samo te tablety, to będą tak zwane PlayStation tablety, które są chyba nawet sygnowane marką PlayStation, z tego co pamiętam, ponieważ też tego samego dnia jednocześnie został wypuszczony już nawet materiał filmowy prezentujący jakoś efektownie zapowiadający te sprzęty, co jest po prostu dziwne, że w takim okresie, słuchaj, w okresie, kiedy się tyle dzieje wokół Sony nagle informuje o tym, że chce wydać tablety.
A może to, wiesz, paradoksalnie jest właśnie najlepszy okres, kiedy wypromować jakieś swoje nowe produkty.
No nie sądzę, ponieważ czarny PR, ale to wnioski będą. A poza tym mamy drugi tablet, S2 nazwany, który no, jest zżynką z kolei z DS-a, który, ponieważ posiada dwa ekrany, góra-dół, jest składany tak samo jak DS i no, co tu dużo mówić. Nintendo DS w wydaniu Sony, tylko że zamiast jakiegoś ograniczonego systemu o niezbyt dużej funkcjonalności, oba tablety będą napędzane konkurencyjnym dla Apple'a systemem Android wersji 3.0.
No i spoko.
Miały Wi-Fi, 3G, 4G i jakieś szmery bajery.
Jeszcze nigdy konkurencja graczom nie zaszkodziła i fajnie, że moim zdaniem to jest plus, że te tablety wychodzą i że gracze tutaj będą mieli jakby większy wybór.
Ja nie neguję samych tabletów. Bardzo fajna sprawa, tylko okres, w jakim to ogłoszono, no po prostu to śmierdzi jakimś przypałem i konspiracją w japońskim stylu jakuzy.
Okej, okay, dobrze, Zbysiu, to jest twoja teoria spiskowa. Teoria spiskowa Zbigniewa Borowskiego. Tak właśnie wygląda odnośnie Sony. Dobra, my wracamy po króciutkiej przerwie. Dropkick Murphys dla was zaśpiew. No i tak, żeby już dzieła dopełnić jakby do końca, Zbysiu, proszę, chcesz podsumować, jak, dlaczego to Sony zrobiło tak B wszystkim i źle?
Znaczy to nie Sony zrobiło, Sony zaczęło...
Nie dało rady, powiedzmy.
Sony, wiesz, zaczęło popełniać błędy już dawno, dawno temu, chociażby przypominając sprawę sądowania się w kwestii wibracji, zamiast pójść na kompromis jak Microsoft, czyli zapłacić, to wolało po prostu udupić człowieka i proszę, jak skończyło, cała ich usługa sieciowa, 75 milionów użytkowników, cierpi teraz od kilku dni. No, słuchaj, generalnie cała ta sytuacja będzie miała długofalowe wydarzenia. Sprawa poszła w gazety, poszła w media powszechne.
Ludzie... Myślisz, że to się aż tak bardzo odbije na polityce Sony, na ich PR-ze?
Na polityce nie. Tu chodzi o to, że poszedł strasznie czarny PR. Słuchaj, to jest, wiesz, weź najbardziej czarny kolor, jaki znasz i jeszcze czarniejszy PR poszedł w świat i będzie to miało, zostanie to zapamiętane po prostu przez graczy, którzy będą pamiętać i zawsze, wiesz, jak się wytyka Microsoftowi to, że Xboxy przez te 2-3 lata psuły się często, tak samo będzie wiadomo, że Sony to jest ta firma, która oddała za darmo dane 75 milionów osób. Także wiesz, to jest w ogóle straszne wydarzenie jak dla mnie. W branży dawno czegoś takiego nie było, takiego napięcia. Przecież nawet sam u siebie na Facebooku mam wiele osób, które powiedzmy są jakoś powiązane z branżą. Czy to są pracownicy, czy blogerzy, redaktorzy, czy gracze po prostu profesjonalni. Mhm. I słuchaj, wszyscy piszą teraz o Sony. Wiesz, często to się zamienia w jakieś bitewki. Czasami się pojawia jakiś racjonalny głos, że nie należy nienawidzić za to marki całej za to, tylko to, wiesz, trzeba wyciągnąć jakieś wnioski z całej sytuacji, mhm. No ale cóż, zaufanie do Sony na pewno upadnie jako firmy i wiele osób się o tym dowie.
Znaczy, może się obniży troszkę, owszem, jakoś tam, no to wiadomo, to nie jest dobre dla nich jako tak dużej firmy, która jednak słynie i ma swoje tradycje i tutaj no nie jest to na pewno jakby jakiś tam, wiesz, plus, ale ja myślę, że na pewno nie zaszkodzi im na tyle, że tutaj nagle gracze się od nich odwrócą
i
wrzucą ich konsole i spalą i przerzucą przez oczy.
Oczywiście.
Tak?
To nie, wiesz, przywiązanie do marki, do tych wszystkich tytułów, za które kochamy Sony, chociażby dla gier Quantic Dream, dla gier Team Ico, dla tych gier się kupuje te konsole i przy tych grach, prawda, nie trzeba być podłączonym do internetu, nie trzeba karty kredytowej do nich, wystarczy czysta gotówka, pójść do sklepu, w domu, tylko podłączyć konsolę do prądu i do telewizora i tyle. I wtedy jesteś wolny od hakerów i cieszysz się rozrywką, ale umówmy się, że teraz się duży nacisk kładzie na grę multiplayer, a warto jednak by było dobrze zabezpieczyć te dane i jednak też, myślę, zmienić podejście do sceny, ponieważ Sony, ja już ci mówiłem nieraz, że i sceny społecznościowe różne, powiedzmy tak, słabo wspiera, i sceny undergroundowe, czyli tworzenie modyfikacji do konsoli, nawet łamanie tych konsol. No to jednak tutaj nie tyle nietolerancja jest, jak przy
nawet
Microsoftu.
Nawet łamanie konsol nie idzie im, nie idzie hakerom tak dobrze jak Xboxów, nie?
No tak, no ale pamiętaj, komu się by się to opłacało,
skoro mamy Blu-ray? Społeczni. Nie, no to wiadomo. Znaczy mi się troszeczkę nie do końca podoba ich podejście do usługi sieciowej, do infrastruktury online, czyli się tak obijają, że tak powiem, troszeczkę w tej debacie, ale to chyba nie jest domena, to nie jest tak, że oni nie chcą, bardziej chyba nie potrafią, czy nie wiem, no... Ciężko powiedzieć. Znaczy,
to są Japończycy, pamiętaj, oni zawsze wierzyli w RPG, w grę dla pojedynczego gracza, a nie w takie podejście zachodnie, czyli strzelaniny. Zauważ, że przecież większość tytułów to są japońskie tytuły, które są nastawione na rozrywkę offline, a dopiero takie tuzy typu, nie wiem, Socom, co tam jeszcze, no nie za dużo mi przychodzi do głowy, to są takie zachodnie tytuły, ale ich jest mniej zdecydowanie od tych naprawdę mocnych tytułów, które są nastawione na rozrywkę offline, i to jest filozofia firmy japońskiej. To trzeba mimo wszystko mieć gdzieś u siebie w świadomości, że Microsoft to jest firma amerykańska, stawiająca na globalizację swojej usługi i tak dalej, a tutaj jest Sony, które się kreuje na markę ekskluzywną wręcz.
No bo taką troszeczkę jest. No Japonia to wyspie, powiem ci tak, że nawet patrząc na Nintendo, tak? Mhm. Drugiego, trzeciego, pierwszego, jak patrzeć z której strony. Potentata, jeżeli chodzi o gry konsolowe, to rzeczywiście też mają problemy w tym samym, jakby na tym samym gruncie, nie? Też sieciowe ich usługi są raczej w kiepskiej jakości, mimo tego, że jednak Japonia oferuje do swoich mieszkańców
niesamowitą infrastrukturę.
Bardzo dobre
przecież
ku temu
teraz
możliwości.
Kiedy u nas chodzi jakaś sieć 4G, u nich bodajże już 5 albo 6G wchodzi.
Właśnie, no to jest...
U nich internet jest na porządku dziennym, oni żyją z tym internetem na co dzień.
To jest dziwne. No dobrze, moi drodzy, to chyba skończymy ten temat już... Plusia jadem i wywlekania flaków dla PlayStation.
Ale jak się najadłem.
Ale już Zbigniew będzie miał dosyć na kilka audycji gramofonowych. Bo tutaj nam jeszcze został tematy kącik duże E. Na ten kącik będzie całkiem spory, ponieważ tych tematów się nazbierało.
No i warto je zrobić mimo wszystko
warto. Także zapraszam teraz na krótki kawałek, później reklamy i wracamy do kącika duże E. We'll be right back. Pytanie, czy to poznajecie, czy poznajecie ten motyw. To był Asura Benjamin Ito, który na żywo odgrywał na koncercie kawałek z ten wejściowy z Mario.
No oczywiście.
Nie, nikt nie pamięta.
No jak
2426-3353 to numer gadu gadu i gramofonfm.pl to nasz blog. No i Asura nam rozpoczął kącik Duże N. W tym tygodniu całkiem sporo informacji nam się nazbierało, więc może zaczniemy od tych takich mniej ważnych i na szybko, które przelecimy. Otóż na długo przed Farmville, tej znanej gry z Facebooka, którą pewnie wasze koleżanki, dziewczyny i wszystkie
rodzice,
rodzice też pewnie się za to biorą. Generalnie wszyscy, którzy mają konto na Facebooku, na pewno wiedzą, co to jest Farmville. Natomiast na długo przed tym właśnie wydarzeniem był Harvest Moon, moi drodzy. I to był prekursor jakby tego stylu grania, czyli...
No, uprawianie farmy.
Tak. Teraz, moi drodzy, zmierza on na 3DS-a i DS-a, czyli na konsolę Nintendo, z tym, że no, nie ma więcej szczegółów odnośnie... Pewnie zostanie podbita grafika, sama rozgrywka może nie tyle...
Pozostanie ta sama.
No, ale więcej dowiemy się na E3, tak nas zapewniały twórcy. Jeżeli chodzi o kolejne gry na 3DS-a, to nowa gra opierająca się na Augmented Reality, czyli tej rozszerzonej rzeczywistości, The Hidden. Będzie to gra, w której wcielimy się w paranormalnego detektywa. No i gra będzie wykorzystywała kompilację innowacyjnych możliwości 3DS-a, szukanie, niszczenie duchów w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. Grałeś, byś na 3DS-ie w te gry Augmented Reality?
Z rozszerzoną rzeczywistością? Tak, grałem.
Chyba grałeś.
Tak, i bardzo mi się nie podobały.
Bardzo ci się, no tak. To akurat mnie w ogóle nie
dziwi się.
W każdym razie też szukanie duszków gdzieś tam, znaczy same gry te Augmented Reality są takim ciekawe, są bardzo proste i można je włączyć na 5 minut, jak masz lunch w pracy, czy gdzieś tam czekasz na kogoś i to fajnie się sprawdza, bo tak jest fajnie obserwować coś na tle twojej rzeczywistości, nie? Którą masz. I to masz na ekranie oczywiście 3DS-a, w którym wymiarze, wow. Właśnie, mój brat ostatnio oglądał 3DS-a i mówi, że tak, widzi na tym ekranie oczywiście 3D i zrobił nawet wow na początku, a później spojrzał za ekran i mówi, że też widzi 3D. Generalnie dojechał trochę, nie?
To jest dopiero rozszerzona rzeczywistość.
Premiera The Hidden, czyli tej gry opartej na Augmented Reality, będzie miała miejsce w październiku. Znaczy czas bardziej, a nie miejsce. Jeżeli chodzi o kolejne produkcje, to z majową aktualizacją, która już wielkimi krokami się nam zbliża, ma już niebawem, dostaniemy Exit Bike. To jest, Boże, jak ja dzisiaj zobaczyłem tę grę, znaczy na początku myślałem, a fajnie, bo to kolejna jakaś gra, którą dostaniemy za darmo oczywiście, wraz z aktualizacją systemu na 3DS-ie, ale jak zobaczyłem, że to jest gra na NES-a z 84 roku, to jej, to może być tak jak jeden z playerów, który jest dołączony po prostu do... jedna z wizualizacji, która jest dołączona do playera, do odtwarzacza muzyki. Bo to tak mniej więcej wyglądało. To po prostu, to była naprawdę stara gra.
A Excite Bike to nie jest może jeszcze jakiś wczesny Trials HD, czy coś takiego?
Oj, nie, chyba nie. Tam, wiesz co, tam było kilka torów, takich, po których mogłeś się poruszać. Generalnie to wyglądało jak jazda po jakichś takich wertepkach dwupikselowym motorem. I zmieniałeś tylko odpowiednio trasy, tak żeby nie trafić na jakieś przeszkody w postaci kałuż, czy tam jakichś liści, czy jakichś krzaków.
A to przyjemne.
Dobra, to może jest mniej ciekawy element aktualizacji majowej, bo ciekawszym będzie usługa e-shop, która wchodzi.
Nareszcie.
Prawdopodobnie będzie to coś takiego jak, no, jak PlayStation Network, jak...
O. To fatalnie!
To by było fatalnie!
To ja tam nie podłączam karty, to ja też
nie. Generalnie to ma być taka usługa właśnie jak PlayStation Network i Xbox Live. Także... A i przeglądarka ruszy też w DS-ie, znaczy w 3DS-ie, no, także czekamy na tą aktualizację. Mam nadzieję, że coś tam jeszcze nam chłopaki dorzucą z Nintendo, bo już czas najwyższy, powoli przestaje to być zabawne. Premiera 3DS-a, jak się dowiedzieliśmy ostatnio nawet od prezydenta Nintendo, nie sprostała ich wymaganiom, z tym, że on... Tutaj od razu zrzucił to na oczywiste względy, tak? Ta katastrofa, która miała miejsce tutaj jednak na rynek japoński, jeżeli chodzi o Nintendo, to jest bardzo duży potencjał. I tutaj,
a czy ja dobrze czytałem, że to nawet PSP wyprzedało DS?
Tak, znaczy tak, więcej, wyprzedziło. Mhm. Tak.
To straszne. To się... Tego się nie spodziewałem, przyznam. Myślałem, że 3DS, wiesz, pozamiata jako kolejne olśnienie nas swoim błyskiem geniuszu Nintendo, a tymczasem się okazało, że no, ludziom się chyba znudziło to podejście Nintendo do tej generacji zarówno konsol stacjonarnych, jak i przenośnych.
Znaczy... To się jeszcze okaże.
A poza tym nie ma gier ciekawych.
No,
tyle.
Póki co.
Bo ich nie kręci Tom Clancy i Ghost Recon ani...
Nie, to nie, ale będą twoi ulubieni piraci z Karaibów już w maju, chyba 15 czy 11 tak. Na 3DS-a. Jeżeli chodzi o sprzedaż tytułów, oczywiście podążając za tym jedynym źródłem, czyli NPD, Super Street Fighter 4 to ta gra, którą wycenialiśmy tydzień temu, uplasowała się na pierwszym miejscu. Kolejny mamy popierdółowaty Pilot Wings Resort, gdzie naszym Wii Mitarem, tak jak awatar na konsoli, Pilot Wings Resort to jest latanie jakąś taką lotnią, tylko że latasz tym swoim ludzikiem Mi, tak? Tak jak masz awatary na Xbox Live, jak masz awatary na
PlayStation
Home, tam też taka gierka bardzo prosta, ale bardzo dobrze się sprzedała.
Rywalna.
I ponoć też bańka pękła, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych sztuk, dla Nintendo Dogs and Cats, bo jest też taki fenomen. No bo patrząc nawet na sprzedaż samych tytułów na Nintendo 3DS, to widać już, jakie gry królują i raczej się sprawdzają na tej konsoli. Widać po prostu, jak nietypowe, tak? Nietypowe. Ostatni tytuł, na który chciałbym zwrócić uwagę, to Dr. Lautrec i Forgotten Knights. Wiecie co, jak ja obejrzałem ten trailer, to myślę, tak, to jest właśnie to. Oprócz oczywiście Zeldy Ocarina, odgrzewanego kolnego kotleta, myślę, to jest właśnie ta gra, która pociągnie, wiesz, miliony do sklepów, nie? Mm-hmm. I rzeczywiście wygląda, trailer zapowiada się świetnie, od razu rzuca się w oczy styl graficzny i nawiązania do profesora Laytona. To już powinniście bardziej kojarzyć tą produkcję, ponieważ no, jest no, bardzo znana z dual screena jeszcze tego pierwszego. Także zapowiada nam się całkiem ciekawa gra przygodowa, logiczna. Twórcą jest Noriaki Okamura, związany wcześniej z Metal Gear Solid Portable, czyli tego na PSP, mm-hmm. i Zone Offenders. Tam blisko Konami widać, że siedzi chłopak. Także to będzie stylowo, to będzie typowo japoński taki, prawda? Typowo japońska gra przygodowa. No i to dobrze, to jest C+, uważam. Akcja będzie... będzie się działa w zagadkowych podziemiach Paryża. Podejrzewam, że na zewnątrz też coś tam się ukaże. Sporo ciekawych bohaterów z tego, co widziałem. No, kreskówkowa grafika. Premiera już latem tego roku, także jeszcze zanim nastaną zimne dni, będzie można sobie zakupić fajny tytuł w końcu na tą konsolę i pograć gdzieś tam na ławeczce w parku.
Nie, będziemy mogli uciec z gorąca dworu do podziemi Paryża. Chłodnych i wilgotnych.
Aha, okay.
Rozumiesz?
Dobrze teraz kminiłeś. zamysł twórców był podobny. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, ostatnia informacja i zarazem jakby najważniejsza, jeżeli chodzi o Nintendo. Powiemy już, mimo tego, że to wejście będzie długie, no, nie będziemy się już tutaj rozdrabniać. Nowa konsola Wii się zbliża, czyli nowa konsola stacjonarna od Nintendo. O tym już na pewno słyszeliście. Jeżeli byliście na naszym blogu gramofonfm.pl, to słuchajcie, tam jest concept art najnowszej konsoli, ponieważ sama nazwa kodowa to jest Projekt Cafe. Nie wiem, czemu miała służyć ta nazwa.
No,
chyba...
nazwa kodowa. Wiesz co, nazwy kodowe mają to do siebie, że kieruje nimi jakaś filozofia. Już powiem,
tak,
mówiłem
no,
ci, że...
Okej. Okay. Projekt Cafe, no. Z czym ci się kojarzy?
Z kawą. Czymś ekspresowym, szybko.
Jak nic. Tak właśnie będzie wyglądała konsola. No,
szybkie, casualowe granie.
Ja ale jakbyście byli ciekawi, to... najnowsze, w ogóle, może tak, cała historia zaczęła się już wypływać, te całe plotki jakieś kilka tygodni temu, już pierwsze cięcia cen Wii, to nie było już od dawna żadnych obniżek cen tej konsoli.
To było dziwne.
To było bardzo dziwne i nagle cięcia, tak? Możecie już niedługo się zaopatrzyć na Amazonie za 99 funtów ze 165, także całkiem spora obniżka. No, biorąc pod uwagę to, że nowa konsola ma się pokazać, to rzeczywiście no, ma to sens. Schodzimy z magazynów oczywiście. Co będzie wyróżnikiem tej nowej konsoli? Prawdopodobnie będzie to nowy ekran z dotykowym, nowy kontroler z dotykowym ekranem w rozdzielczości HD.
Tak, i to jest ciekawe, bo ja tutaj czytałem trochę o tym i to ma być tak, że obraz z gry ma być poniekąd ma być możliwość streamowania go, czyli przesyłania tego obrazu do kontrolera i wyświetlania go tam. Czyli ja nie wiem, ja sobie wyobrażam tak, że to będzie coś w stylu jakiegoś połączenia Wiilota może z iPodem Touch na przykład.
No, wiesz co, to może
tylko
być
takie,
coś takiego.
Wiesz, dłuższe i węższe od iPoda Touch, ale takie przy tym jeszcze poręczne w jakiś sposób, żeby to miało wibracje i tak dalej, prawda? Bo to jednak musi mieć coś więcej niż dotykowe.
No jestem wielce ciekawy, czym zaskoczył nas, no bo na pewno nie mocą obliczeniową. Ta konsola na pewno nie będzie dużo mocniejsza niż obecnej generacji konsole, którą mamy w domach. Natomiast tutaj Nintendo jak zwykle będzie próbowało gdzieś uderzyć tą bocznym ciosem, nie? W
graczy. A jeszcze generalnie co do, nie bez powodu mówię o streamowaniu danych, bo nawet czytałem dosyć świeże pogłoski, że konsola mówi się, że ma się nazywać Stream właśnie.
Może być coś na rzeczy, takiego. Rzeczywiście. Według magazynu Age większość takich dużych już deweloperów posiada devkity, czyli te zestawy do tworzenia gier. Już od miesięcy, no i tworzą te pierwsze produkcje. Nie wiadomo jest póki co, nie wiadomo są parametry jako takie samej konsoli.
No nic nie wiadomo o nich, tak samo nie wiadomo nic o cenie.
Nie spodziewałbym się tutaj żadnych fajerwerków, natomiast jeżeli chodzi o twórców, to Rockstar. Jedna z pierwszych, które się ujawniły. Rockstar
no to
będzie...
pewnie nie, to było pewnie celowe działanie, ujawnienie. Jako że konsole Nintendo miały dotąd wizerunek takich ugrzecznionych konsol, prawda, w których jest wszystko słodkie, kolorowe i tak dalej, to myślę, że trochę teraz poszerzą swój target, ponieważ no to są ludzie, którzy już są poniekąd pewnie znudzeni obecnym podejściem Nintendo, które od premiery jednak tej konsoli no nie za dużo się zmieniło. Nadal brak nawet nowej wersji tej konsoli, nowej wersji Wii, jakkolwiek by ona nie była wzbogacona. Przecież szkoda, że nie było tak jak w przypadku DS-a, że mieliśmy różne wersje, wzbogacono dodatkowe funkcje.
To tutaj Wii raczej oni chcieli zrobić ten motion plus. Takiego, który wykrywa ci tętno czy puls i w ten sposób miał jakoś tam oddziaływać na twoje wydarzenie w grze. No to ciekawy pomysł, co ważne, podobno nie zaginął i tutaj ma być właśnie w nowej konsoli też wykorzystany jakoś. Na E3 najnowszym, czyli najnowszym,
czerwcowym.
Boże, czerwcowym, tak? Już zostanie ona zaprezentowana, czyli projekt Cafe, projekt Kawa, Express, jak kto woli, najnowsza konsola Nintendo w każdym razie, w wersji już grywalnej, tak? I tutaj się spodziewamy czegoś od Rockstara, przynajmniej w wersji takiej demowej i próbnej, jakiejś takiej pierwszej, zarysowej. Jestem bardzo ciekaw, szczerze mówiąc, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie pierwsze GTA?
Nie.
Czy pierwsze GTA? Któreś GTA?
To w ogóle nie będzie GTA, to będzie coś innego, coś co pozwoli nam spojrzeć prawdopodobnie na Rockstar z zupełnie innej strony, bo wiesz, kojarzymy tę firmę z grami wypełnionymi przemocą, seksem, narkotykami, alkoholem i kradzieżą samochodów, a tymczasem wiesz...
A to zupełnie nie pasuje do Nintendo.
Tak, dokładnie, nie wiem, może się te dwa światy zderzą, a wtedy będziemy mieć no, kolejną taką naprawdę nietypową sytuację w branży, ale ja szczerze wątpię.
Chcesz Chinatown Wars był, tak? Był.
No było.
Na DS-a. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ciekawe rzeczy jeszcze, które wiążą się z najnowszą konsolą Nintendo. Brak 3D? No nie wiadomo, nie wiadomo.
Nie. Tak? Satoru, jak on miał?
Iwata.
Satoru Iwata w swoich komentarzach do wszystkich plotek stwierdził, że najprawdopodobniej nie zostanie zamieszczone 3D. Może będzie jakoś konsola otwarta na tę funkcjonalność, ale też to nie będzie tak jak w 3DS-ie, że to jest standard i my chcemy tworzyć gry
wszystko
pod 3D.
Pod to. Chyba nie, chyba tak nie będzie, ale na pocieszenie dla fanów tego formatu powiem, że 3DS ma być jakoś funkcjonalnie połączone oczywiście z tą konsolą stacjonarną i prawdopodobnie będzie on pełnił funkcję dodatkowego kontrolera. Tak przynajmniej też prezydent Nintendo się o tym wypowiedział, o tej łączności, kompatybilności obu sprzętów. Premiera w przyszłym roku, prawdopodobnie jakoś tak za rok od pierwszej prezentacji, no pewnie gdzieś w czerwcu znowuż. Cena jest nam nieznana oczywiście.
Ale przewidywania są między 300 a 350
dolarów. Ja bym bardziej stawiał 400 nawet, wiesz, na taką konsolę. tak mi się wydaje, bo to będzie nowość i tutaj nie będzie żadnej konkurencji na rynku 400 spokojnie. Nintendo nigdy, wiesz, nie, jakoś tam
no i wiesz co?
Bardzo nisko
nie. Po wyjściu kontrolerów ruchu do PlayStation i Xboxa, ja myślę, że tutaj Nintendo po prostu musi zmienić swoje podejście. Już nie jest, to nie jest oryginalna platforma. W tym momencie muszą coś pokazać naprawdę innowacyjnego i tutaj dużo osób w branży spodziewa się niespodziewanego. Czyli coś, czego nikt się nie spodziewa, z tym uderzy Nintendo do nas. I ja też jestem zwolennikiem tego podejścia, ponieważ no, to jest firma, która prezentuje naprawdę chore pomysły momentami, dziwne, nietypowe i sprzedaje je i te pomysły się sprzedają
naprawdę. I ludzie to kupują, tak?
To nie jest tylko ich wielki plan, żeby sprzedać coś dziwnego, tylko dziwni ludzie to kupują te dziwne rzeczy.
Dziwni ludzie.
No ja ich normalnie bym nie nazwał.
Okej, okay, na koniec Shigeru Miyamoto radzi być oczywiście ostrożnym w interpretacjach tych wszystkich plotek, bo to są takie jeszcze nie do końca informacje pewne. Pewne jest to, że ta konsola tam będzie na E3. Jednocześnie, no tak jak to określił, nie ma dymu bez ognia, nie? Więc, więc czekamy do czerwca, zobaczymy co tutaj Nintendo wymyśliło. No i co? Chyba też kibicujemy trochę.
Tak.
Bo jakby nie patrzeć, to nowy sprzęt, nowa konsola i warto.
No i to podejście specyficznie Nintendo. Jakbym bardzo nie lubił tej firmy i 3DS-a, Wii, to jednak czekam, aż pokażą coś fajnego. Może mnie w końcu przekonają do siebie.
Jasne. No to moi drodzy, chyba tylko to tyle już właściwie w tym gramofonie 26.
No gruby
nie,
był.
Nie będziemy... Tak, gruby troszkę był. Się rozgadaliśmy. Jakoś strasznie długie mamy te wejścia. Musimy nad tym jeszcze popracować, Zbysiu.
My
nad
ciągle pracujemy. Siła, moc, energia.
A jak? Nie ma lipy. Dobrze, moi drodzy, żegnamy się z wami. To był 26 gramofon. Zapraszamy was jednocześnie za tydzień po weekendzie majowym. Na pewno będziemy też na antenie Bemowskiego Radia, bemowo.fm. Zapraszamy was na naszego bloga gramofonfm.pl. I o 22 w środę za tydzień również zapraszamy. To już powiedziałem, przecież chyba powtarzam. Żegna was Grzegorz Helak,
Zbigniew Borowski
i życzymy wam bardzo miłego weekendu majowego. A na koniec jeszcze poleci nowy kawałek z nowej epki Buriala. Jak nie bardzo trawię taką elektromuzykę, to Burial robi ją po prostu znakomicie. No i to chyba tyle, więcej dodawać nie muszę. Żegnam się z wami, żegnamy się z wami i do zobaczenia za tydzień.
Dobranoc. Bye.